bardzo krótkiej geografii Etiopii, ciąg dalszy. Ukształtowanie terenu Etiopii w dużej mierze stanowi o szczególnym charakterze kraju i jego mieszkańców. Lądując w etiopskiej stolicy, która nosi dźwięczną nazwę Addis Abeba, co w języku amharskim oznacza nowy kwiat, od razu jesteśmy na wysokości prawie 2500 metrów. Kto nie jest przyzwyczajony do rozrzedzonego powietrza, odczuje to natychmiast. Dzieje się tak, gdyż ponad połowę terytorium Etiopii stanowi wyżyna abisyńska, wielki płaskowyż o średniej wysokości ponad 2 kilometrów. Miejscami płaski jak stół, na północy zaś zwłaszcza dodatkowo górzysty, co jeszcze bardziej utrudnia komunikację lądową, a ostatecznie uzupełnia obraz odizolowania od reszty świata. Nie jest to zresztą jedyna wyżyna etiopska, bo w południowo-wschodniej części kraju mamy wyżynę somalijską, mniejszą już powierzchniowo, ale tak samo pofałdowaną i również wulkaniczną w dużej mierze strukturę geologiczną. Między dwiema wyżynami ciągnie się sławetny rów abisyński, stare i ogromne pęknięcie kontynentu, które wraz z wielkimi rowami afrykańskimi ciągnie się już od Zambii i Malawi, poprzez Tanzanię i Kenię, aż do Morza Czerwonego. Na terytorium Etiopii rów rozszerza się na północy, tworząc obszar całkiem pustynny. Ale zanim tak się stanie, w etiopskiej części rowu mamy długi ciąg wielkich jezior. O dźwięcznych nazwach Hamo, Abaya, Awasa, Dzewaje, Koka oraz innych. A wokół jezior, jak zwykle tam, gdzie wody pod dostatkiem, tam też i życie kwitnie w swojej różnorodności i pięknie. O zamieszkujących je zwierzętach, ptakach i rybach opowiemy innym razem. Teraz dodać jeszcze trzeba, że jeziora na terytorium Etiopii spotykamy także i na wyżynie. I jest to przede wszystkim już poprzednio wspominane jezioro Tana. Największy wodny zbiornik na całym tym obszarze, w kształcie odwróconej łzy, o długości ponad 80 i szerokości 60 kilometrów. Skąd wypływa Nil Błękitny, przez Etiopczyków zwany Abay, czyli ojcem wszystkich rzek. Jego wody zresztą nie są wcale błękitne, a zwyczajnie buro-brunatne. Niesie bowiem ze sobą wszystko, co napotka. Z innych akwenów wymienić trzeba koniecznie jezioro Haik, o którym będziemy jeszcze mówić, bo tu znajduje się jeden z ważniejszych etiopskich klasztorów. Powiedzieliśmy o jeziorach, parę więc słów i o rzekach. Najważniejszą jest ów Abay, wypływający z jeziora Tana w mieście, które nosi nazwę Bahardar, by już na 20 kilometrze opaść z hukiem z urwiska w postaci wielkiego wodospadu, a atrakcja ta zwie się Tis Isat. Nil wielokrotnie jeszcze jest bohaterem dramatycznych spektakli, od choćby wówczas, gdy przecina go droga prowadząca ze stolicy na północ. Na niewielkim odcinku zjeżdża się wówczas z wyżyny aż do przeprawy przez niedawno wybudowany most na rzece. Po to tylko, by natychmiast rozpocząć nową wspinaczkę. A różnica poziomu w całej tej przeprawy wynosi około 1300 metrów. Widok przy tym naprawdę zapiera dech w piersi, podobnie jak sama droga. Trzeba to powiedzieć, niebezpieczna, zwłaszcza dla przeładowanych ciężarówek, które nie zawsze mają dobre hamulce. Niestety sam widziałem tam nie jeden wrak samochodu, który nie wyrobił się na ostrym zakręcie. Zdolności manualne etiopskich kierowców to też zresztą temat na odrębną opowieść. Pamiętam, że za pierwszym razem pokonywałem tę trasę wygodną Toyotą z napędem na cztery koła, więc cała sensacja ograniczała się do podziwiania niezwykłego wręcz krajobrazu, co też było bardzo przyjemne, oraz do mniej przyjemnego świstu w uszach, takiego, jaki nam towarzyszy niekiedy podczas lotu samolotem, gdy pilot zbyt szybko podchodzi do lądowania, bo różnica ciśnień. Innym razem natomiast, tą samą drogą, jechałem starym, zdezelowanym autobusem należącym do transportu publicznego. Wówczas było nie mniej ciekawie, bo proszę sobie wyobrazić wesoły autobus z 60 Etiopczykami na pokładzie, którym towarzyszy jedna koza, 5 kur, no i jeden biały człowiek, czyli ja. Gdy jeszcze za kierownicą siedzi szalony szoferu, który miast patrzeć na drogę woli dyskutować z pasażerami, oczywiście machając przy tym rękoma niczym opętany, to łatwo zrozumieć, dlaczego lud w Etiopii taki pobożny i dlaczego modli się nieustannie. Ja przynajmniej w tym czasie modliłem się bardzo szczerze. Inne rzeki w Etiopii także dostarczają niezwykłych emocji, od choćby Tekeze na północy kraju, która wije się u podnóża majestatycznych gór Siemien. Rzeka ta, spokojna w porze suchej, staje się wielkim żywiołem w okresie deszczowym. Wszystkie wojny poprzedniego stulecia prowadzone w pobliżu przede wszystkim burzyły mosty, których i dziś jest niewiele, także niekiedy w czasie przeprawy grzęzną, a nawet toną w niej samochody. Opowiadano mi o busie porwanym tam przez rzekę parę lat temu. Niestety nikogo nie uratowano. Inna ważna rzeka, a raczej cała dolina związana z rzeką Omo na samym południu kraju, to już teren zupełnie inny niż górzysta północ. To tu spotykamy plemiona całkiem afrykańskie, zupełnie nie przypominające tradycyjnych Etiopczyków, żyjące do niedawna w wielkiej izolacji, przez co pierwotne i prymitywne, jak to się brzydko zwykło mówić. A dziś niestety masowo odwiedzane przez turystów, co bardziej skansen zaczęło przypominać niż naturalny stan życia. No ale przecież każdy Jankes chce mieć zdjęcie u boku kobiety, która trzyma drewniany talerzyk w ustach. Geografię Etiopii uzupełniają góry i wulkany. Wspominaliśmy już, że najwyższy szczyt Etiopii, Ras Dashen, to wygasły wulkan sięgający 4550 metrów nad poziomem morza. I że widzimy go w paśmie bardzo starych gór Siemien, wypiętrzonych około 40 milionów lat temu, tak niezwykle malowniczych i niedostępnych zarazem. Dziś jest tutaj park narodowy o powierzchni 220 km kwadratowych. Nie są to bynajmniej jedyne masywy górskie na tym obszarze, bo przecież cały kraj to wielka wyżyna pofałdowana przez ruchy tektoniczne, tak iż żaden góral ani grotołaz nie będzie się tutaj nudził. Także geolodzy mają tutaj swój raj, mogąc dokładnie i w wielu miejscach śledzić historię Ziemi prawie od momentu jej powstania. Nie powiedziałem jednak jeszcze, że Etiopia jest ogromną i wiecznie żywą strefą sejsmiczną, gdzie obok starych i wygasłych wulkanów mamy te całkiem nowe i aktywne. Czasami, jak to się dzieje na przykład w Debrezejt, w nieckach wulkanicznych powstały jeziora, niekiedy jedno obok drugiego. Innym razem ziemia niezmiennie dostarcza ciepła, strasząc jednak nieuchronną erupcją, jak nie dziś, to jutro, czego przykładem jest jeden z drzemiących wulkanów w samym centrum stolicy kraju, Addis Abeby. Zaś na północy, na obszarze pustyni Danakil, niektóre wulkany, jak na przykład wysoki na 600 metrów Erta Ale, pozostają niezmiennie aktywne. I to od ponad 100 lat. Jego zdjęcia łatwo znaleźć w internecie. Zatem wybierzmy się prędko do Etiopii, nawet jeśli nie na wycieczkę, to na opowieść, której ciąg dalszy już w następnym odcinku.